Sam nie wiem, co powiedzieć.
A jak się tak dawno nie słyszeliśmy, to nie wiadomo, co powiedzieć. Czy też tak masz, że nie wiesz, co masz powiedzieć?
Mogę na przykład bardzo serdecznie przeprosić wszystkich, którzy na nas czekali tak długo, że tak długo nas nie było. Mhm. I jednocześnie przeprosić tych, którzy wcale nie czekali, że już wróciliśmy.
No to ładne, że możemy przepraszać na obie strony. Rzeczywiście. Tak, przepraszamy, że nas tak długo nie było. Wynikało to z wszelkich animozji związanych z wyjazdami wakacyjnymi, ale też z przeprowadzką.
Mamy ją za sobą już na szczęście, tak?
Tak, mamy to za sobą. No, było to, nie wiem, trudniejsze niż myślałaś, łatwiejsze niż myślałaś?
Czy o panie, takie samo? Ile mamy czasu? Czy to będzie 10-godzinny odcinek tym razem? Może najpierw przypomnijmy, bo może nie wszyscy pamiętają, że ten podcast nazywa się Yes Was Podcast.
Zgadza się.
Ja mam na imię Arlena.
A ja Wojtek. A tu jest jeszcze pan Orzeszek.
Nie zapominajcie proszę o mnie.
No właśnie, nie zapominamy. Jesteś z nami
cały
czas.
Duchem.
Duchem. Ja też jestem dobry duch na Twitchu. Zapraszam już po powrót streamów. Już można streamować.
Już plugin. Już na początku plugin.
No spokojnie, ty też swój plugin zrobisz. Niedługo. W sensie niekoniecznie dzisiaj, ale w ogóle.
Wiesz, że zrobię dzisiaj. Czemu mam nie robić dzisiaj?
Dzisiaj
taka okazja,
plugin?
Tylu widzów, co najmniej 7. Znaczy słuchaczy.
Czyli duże pieniądze.
No oczywiście.
Dobrze, to do pluginu wrócimy. Natomiast jesteśmy już z powrotem, już się przeprowadziliśmy. Pomieszkaliśmy, no chwilę można powiedzieć, bo mamy za sobą jakieś, ja wiem, tak z 3 tygodnie pełne?
No pełne 3 tygodnie, bo tak dokładnie to z miesiąc temu była przeprowadzka, ale jeszcze w tym czasie byliśmy na tygodniowych wyjazdowych wakacjach. Mhm. Więc dziś nagrywamy dla was z nowego studia. Nie wiem, czy to słychać.
Ja mam wrażenie, że jest pogłos trochę jednak.
Tak, słyszysz to?
W sensie nie słyszę tego w słuchawkach, tylko słyszę, że jakby całe
tak dookoła
pomieszczenie.
No
chodzi,
jeszcze
tak.
Może tutaj troszeczkę powygłuszamy sobie ten nasz kącik do nagrywania. I siedzimy też trochę w innym układzie. Ci, którzy nas oglądają na YouTubie, to widzą. Nie widzicie, bo nie mamy tu żadnej kamery. Że
kamer tu jest dużo, ale
tak,
wszystkie są wyłączone.
Wszystkie wyłączone.
Okay.
Więc możemy wam powiedzieć, jak w radiu to robią, kiedy opisują to, co wszystko dla nich w studiu jest oczywiste. Czyli, że teraz siedzimy nie obok siebie, tylko naprzeciwko siebie. Mhm. Przy jednym biureczku. Ja się tak trochę czuję, jakbym była na rozmowie kwalifikacyjnej. Pan prezes siedzi za swoim narożnym biurkiem, a ja tutaj na takim malutkim zydelku skulona i przypominam sobie pozycję w swoim CV, które mi mam zrobić na nie wrażenie.
Na pewno pozycja 69 będzie dobra.
No to na pewno. A ten odcinek to jaki ma numer tak przy okazji?
524. Mówiłem.
Tak. No, gdyby ktoś chciał nadrabiać poprzednie odcinki, wszystkie to nie warto, ale akurat odcinek 69 to warto.
Zdecydowanie. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie słuchaliście odcinka numer 69, który uważam, że jest epicki, bo ma epickiego partnera, to zachęcamy oczywiście.
Tak, no. Możemy powiedzieć, że tym partnerem był serwis internetowy Pornhub.
Tak.
Czyli taka oś filmów dla dorosłych w wolnym tłumaczeniu. I ja z kolei pojawiłam się w odcinku 70, który był pewnego rodzaju kontynuacją tematu, bo też pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy o zwyczajach Polaków na tymże serwisie.
Tak, tak.
Było to ciekawe.
Pociągnęliśmy ten temat dalej.
Można tak powiedzieć.
Dobrze. Ja myślę, że no nie obędzie się bez trochę wprowadzenia i takiego odcinka dzisiaj, ale trochę domowego. Bym powiedział, czyli bo ja z wielką przyjemnością chciałbym opowiedzieć ci, to będzie na pewno dla ciebie mega nudny temat, chociaż korzystasz z tych rzeczy na co dzień, korzystasz z tego codziennie.
I tak korzystasz z tych produktów.
I tak korzystasz z tych produktów, ale chciałem trochę opowiedzieć, bo ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym jeszcze z Orzeszkiem, o tym moim tutaj nowym internecie, jaki tu chcę tutaj zrobić, czyli tej infrastrukturze całej. I wspominaliśmy o tym, ja mówiłem, że będę opierał ją na sprzętach firmy Ubiquiti.
Ubiquiti po angielsku.
Jak? Ubiquiti? Tak?
Ubiquiti. Mhm. Ubiquiti to jest wszechobecny, więc Ubiquiti znaczy wszechobecność.
No to brzmi jak to, co mamy tutaj, nie?
No trochę tak, bo ten internet jest w każdym zakątku.
Jest to prawda. Ale wtedy rozmawialiśmy bardzo teoretycznie. Tam w międzyczasie rzeczywiście w zeszłym roku udało się jakby tą infrastrukturę tutaj postawić, chociaż nie była jeszcze pełna. A teraz już jest pełna i już też korzystamy z niej przez te ostatnie 3 tygodnie. Dnie, przepraszam.
No co to za nieprofesjonalne tutaj jakieś zachowania?
Zapowietrzyłem się, bo jak się, wiesz, jak rozmawiam o rzeczach, które mnie jarają, to tak mam, że po prostu nie mogę.
To tak a propos odcinka 69.
Trochę. W każdym razie, sprzęt jest, sprzęt działa i ja chętnie opowiem, co tu zrobiłem i dlaczego.
Ja tak oczami laika mogę tylko powiedzieć, że na każdym piętrze, a właściwie na każdej kondygnacji naszego domu, a jest ich 3, na takim powiedzmy środkowym punkcie korytarza na suficie znajduje się plafon, który wcale nie jest oświetleniem, tylko właśnie jest routerem i mój obecny tutaj mąż wszystkim gościom pokazuje, zobaczcie, to ja wybrałem, taki ładny, nie? A wiecie, że to jest internet. I gdzie byście nie poszli, to macie tu internet. Także jeżeli ktoś z was kiedyś do nas przyjdzie, to koniecznie patrzcie w górę, koniecznie szukajcie tego plafonu na korytarzu i koniecznie bardzo dużo pochwał w kierunku Wojciecha, który z wielką dumą słucha o tym, jak wszyscy zachwycają się designem tego sprzętu, a także jego pomysłowością.
Oczywiście za design tutaj nie odpowiadam. Tu odpowiadają designerzy z firmy Yubi, w skrócie.
Z firmy U.
W firmie U, ale mają taką domenę ui.com, więc łatwo jest ich znaleźć.
No to ładnie, pewnie była droga.
No myślę, że tak. W każdym razie tak, zgadza się. Są trzy takie access pointy duże i U6 to jest ten model. U6 Pro nawet, bo zależało mi na tym, żeby...
Nazwy było Pro.
No wiadomo, nie było takie siara, że jakieś zwykłe dla, wiesz, dla zwykłego Kowalskiego, bo my jesteśmy tutaj Pro. Ale wynikało to z, jakby te Pro dlatego, że one mogą wyciągnąć prędkości i rozsyłają też sieć Wi-Fi tej generacji 6, czyli troszeczkę jeszcze szybszą niż normalnie, bo tak w takich zwykłych domach czy routery, które dostajemy od operatorów, chociaż to się akurat w tym roku dość pozmieniało, bo rzeczywiście Wi-Fi 6 już trochę bardziej pod strzechy wchodzi, więc no, nie chciałem być do tyłu. Zastanawiałem się też nad, czy są już dostępne od Yubi właśnie takie access pointy, które rozsiełają już Wi-Fi 7, gdzie żadne z naszych urządzeń by z tego nie korzystało na razie, ale to byłby taki ruch do przodu. Ale po prostu nie było jeszcze na rynku takich sprzętów wtedy.
I teraz wróćmy od tej anegdoty do zdania, które zostało przerwane, czyli bo w zwykłych domach...
Zwykle to są Wi-Fi 5. Takie prędkości. Okay. Więc...
bardzo duży nawias w krótkim zdaniu.
Dokładnie. Ale tak, wybrałem te modele z kilku względów. Jeden chyba najważniejszy, bo zależało mi na tym, projektując tą całą infrastrukturę, zależało mi na tym, żeby centralne zarządzanie tym wszystkim było w jednym miejscu. Czyli w tym miejscem jest teraz garaż, w którym jest szafa rakowa, jak to się mówi, profesjonalnie.
Ja myślę, że o internecie można powiedzieć, że jest rakowy, to prawda.
No zdecydowanie.
W wielu miejscach.
Szczególnie serwis X i serwis TikTok też bywa.
Myślę, że każdy serwis bywa. No, jeden częściej, drugi rzadziej.
Bo każdy serwis składa się z ludzi, a niektórzy po prostu takie treści produkują. No i tyle.
W każdym razie ta szafa nazywa się rakowa nie od polskiego słowa rack, tylko od angielskiego słowa rack, które właśnie oznacza taką półkę, wieszak. Może się wam kojarzyć z taką półką na bagaże w pociągach pośpiesznych lub no, w sumie osobowych też. Czyli taka półka, która jest nad fotelami i na nią się kładzie bagaż, to jest właśnie rack. No i w języku potocznym można też, znaczy można, właściwie nie powinno się, ale bywa, że w taki sposób mówi się o kobiecym biuście. Jak ktoś ma ładny biust, to można powiedzieć, że ma nice rack. Znaczy lepiej to sobie pomyśleć niż powiedzieć, ale no tak, zdarza się, że to usłyszymy na przykład w filmie lub od niekulturalnych kolegów. Po polsku bym powiedziała, że odpowiednikiem tego będzie na przykład bufory, coś takiego.
Okej, okay. No tak. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś tak powiedział o piersiach kobiet, że bufory.
Prawda?
No jakoś tak.
Może melony tak częściej może?
No, no to tak, tak, bardziej powszechnie. Melony, no. No ale melony są bardziej jakby zbliżone do kształtu przynajmniej, w sensie, że jest to jakoś skojarzalne, no tak. Bo rack, no to już tak, no nie, no taka wiesz, półka, że może...
No taka, że coś jest wyżej, nie? Chodzi o to, że no okay. Tak, wyżej niż ziemia. Jeśli ktoś ma szczęście, to no biust tak. Wyżej niż ziemia.
To prawda. Wracając do szafy, to w tej szafie rzeczywiście jest centrum zarządzania i zależało mi na dwóch rzeczach. Jedna rzecz, żeby, no bo żeby internet działał, potrzebne są dwa źródła. Jedno to jest dostawca internetu, który go wprowadza do domu, jakiś. I u nas to jest akurat Orange, tak samo jak mieliśmy w poprzednim miejscu. Nawet ta sama oferta i no jestem zadowolony. Mamy 600 mega uploadu, a na tym uploadzie nam zależało tutaj. Niby 2 giga pobierania, ale to też jest oszukane, bo ten fanbox tylko na jednym złączu 1 giga potrafi wystawić, więc no 2 giga jest tylko wtedy, jeżeli podłączymy do tego fanboxa dwa urządzenia oddzielne i one naraz będą chciały pobierać dane i wtedy mogą, jedno i drugie będzie pobierać je o prędkości 1 giga. No bo po prostu Ethernety w tym fanboxie nieszczęsnym są o maksymalnej prędkości 1 giga. Więcej nie wyciągną.
No to nie zła ściema, że jest tak sobie ściema, mówią, chociaż, że to dwa.
Chociaż oni bardzo w wielu miejscach tej oferty piszą, jak to działa, więc to nie jest tak, że mnie to zaskoczyło.
Nie, no ty na pewno to doczytałeś, ale jak ktoś widzi jedną wielką dwójkę...
No tak, 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 tak. Teraz na przykład oferują nawet 8 giga prędkości. Ona jest
czyli 8 kabli po 1 giga, czy jak?
Nie, właśnie wydaje mi się, że oni po prostu już wreszcie dołączają innego fanboxa, który ma na wyjściu Ethernet 10-gigowy. Więc na tym jednym kablu są w stanie wystawić faktycznie do 8 giga prędkość. Na razie nie zmieniam tego, bo też nie uważam, żebyśmy mieli aż takie potrzeby. A poza tym nasza infrastruktura w tej chwili jest gotowa na prędkość 2,5 giga tak naprawdę. Więcej po prostu nie. Bo switche, które są wstawione w szafie, są no, takie mają złącza 2,5 giga maksymalnie i tyle są w stanie dostarczyć dalej do tych wszystkich urządzeń w domu. Nie? Bo 10-gigowych wtedy nie było jeszcze. Dlatego na razie są takie. Ale jest taka opcja, że bardzo łatwo jest to wymienić w razie czego, gdyby rzeczywiście dostawca w miarę sensownej cenie dostarczył nam tutaj 10 giga, no to jesteśmy w stanie to jeszcze obsłużyć. Nie? Tylko wymienimy po prostu parę sprzętów. Mhm. ale kable, które są zaszyte w ścianach, są w stanie pociągnąć do 10 giga maksymalnie. Nie?
Tak, mówimy o tych kablach też dlatego, że nie pamiętam, czy o tym wspominaliśmy. Gdy kupiliśmy dom, to w ogóle nie było w nim internetu po kablu.
To jest też zabawne, bo jak się później okazało, kable były rozprowadzone w domu. Nie było porobionych gniazdek sieciowych, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, do których pokojów była ta sieć doprowadzona, do których nie. No, gdzieś to na pewno w ścianach było. Natomiast okazało się, bo ja później nawet znalazłem, dostaliśmy od poprzednich właścicieli jakieś stare zdjęcia ścian, kiedy ta infrastruktura jakby elektryczna, zarówno kable elektryczne były poprowadzone, gdzie są gniazdka i tak dalej. I tam rzeczywiście widać było te kable sieciowe. Ale jak się okazało, jak otworzyłem tam skrzynkę, gdzie one się zbierają w jednym miejscu, to niestety to były kable z kategorii 5. A kategoria 5 daje prędkość maksymalnie 1 giga, co dla nas byłoby zdecydowanie za mało. Więc stwierdziłem, że trzeba to zrobić od nowa. No i położyliśmy nowy zestaw kabli. Te stare piątki nadal gdzieś tam w tych ścianach są. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tam się kręcą, wiesz. Cały czas to stoi. Natomiast szóstki, nie pamiętam czy 6 czy 6e, wydaje mi się, że 6 po prostu. Nie, 6e, bo 6e właśnie ma do 10 giga prędkość, dlatego te są rozprowadzone po wszystkich pomieszczeniach i w tych kluczowych miejscach dodatkowo dołożyłem jeszcze takie switche, no bo w niektórych miejscach mamy sprzętów więcej, które wolałbym, żeby były podpięte do internetu przez kabel, a nie przez Wi-Fi. Na przykład właśnie tu, gdzie sobie siedzimy, jest studio. Tu mamy trzy sprzęty przynajmniej, które korzystają z internetu po kablu i to jest komputer typu PC. Jest to konsola typu Xbox i konsola typu PlayStation. I wszystkie te sprzęty są kabelkiem podpięte do Switcha, który dalej jest odłączony do ściany, a w ścianie już jest kabel, który prowadzi ten sygnał bezpośrednio do garażu. Wszystko ma to sens, rzeczywiście, ja to przemyślałem, ale na przykład w momencie, kiedy kupiłem te sprzęty, to miałem kilka zaskoczeń. Bo tak, jedna rzecz technicznie, jest jedna rzecz, która tutaj nie działa, tak jak powinna. I jest to niezauważalne na szczęście dla końcowego użytkownika, więc nikt mnie z tego nie rozlicza, ale rzeczywiście...
Teraz się dowiem dopiero, teraz się co dowiesz, to żeś narobił.
Że jeden z tych access pointów, które są na piętrach, ten na pierwszym piętrze, on przez kabel, który jest poprowadzony do niego, dostaje tylko zasilanie. A, bo właśnie, ja zacząłem mówić o tym, że mi zależy na dwóch rzeczach. Żeby wszystko było w jednym miejscu, było zarządzane z jednego miejsca, i że potrzebujemy dostawcy internetu, to jest jedna rzecz, ale potrzebujemy też prądu, tak? Więc ja te dwie rzeczy zbackupowałem. To znaczy, dzięki temu, że wszystko jest w garażu i dzięki temu, że te wszystkie access pointy są zasilane tym samym kablem, którym jest im dostarczany internet, czyli one się tym kablem łączą z tym mózgiem, który jest w garażu, ale oprócz tego prąd do nich idzie tym samym kabelkiem, to ja jestem w stanie im zrobić backup tej całej infrastruktury też zasilania, bo wtedy dokupiłem UPS-a, czyli takie pudełko, które jest cały czas podłączone do prądu i ono daje prąd tym wszystkim urządzeniom w garażu. I teraz jeżeli padnie prąd, a przypomnę jeszcze mamy tutaj fotowoltaikę, to zaraz do tego dojdę, ale jeżeli padnie prąd, to ten UPS przez jakiś czas, nie pamiętam dokładnie ile, bo to zależy oczywiście od obciążenia, ale minimum godzinę na pewno utrzyma zasilanie dla wszystkich tych urządzeń, bo on jest podpięty tylko tutaj w garażu, a one, te wszystkie urządzonka, biorą sobie prąd kablami ethernetowymi, więc cały czas będą działać, nawet jeżeli padnie prąd. A drugi backup to jest backup internetowy i to założyłem niedawno, czyli gdyby się okazało, że ten Orange światłowód padł, i na przykład tak było, nas nie było wtedy w domu, ale ja mam bardzo dokładne raporty z tego, jakby raporty takiego zdrowia internetu i ja widzę dokładnie, o której godzinie na przykład internetu nie było, przez jaki czas, mogę sobie to wyliczyć, tam jest procentowe wszystko, no statystyki są niesamowite w tym panelu od UI, czy UBI raczej. W każdym razie, jeżeli teraz padnie internet światłowodowy, to nasz system dzięki takiemu sprzętowi, który się tam nazywa ULTE Pro, taką ma nazwę.
Oczywiście, że Pro.
Oczywiście, że Pro. To jest sprzęcik, to jest taki modem LTE po prostu, który podpinasz też kablem sieciowym do tego mózgu całej operacji, czyli Dream Machine, jak to się nazywa. I nawet nie musisz nic konfigurować. Wkładasz tam kartę SIM, podpinasz to do sprzętu, adoptujesz, bo tam tak się nazywa, tak śmiesznie, że jak nowy sprzęt się podłącza do systemu, to on musi zostać zaadaptowany do jakby całej sieci. Tam się klika w aplikacji i on już działa automatycznie. To znaczy nic nie musisz robić. On wie, że jeżeli padnie ci główne źródło internetu, czyli w naszym przypadku światłowód od Orange'a, to on automatycznie przerzuca się na to LTE. I wtedy przez to LTE ciągniemy sobie internet i dla nas tutaj nie wiem jeszcze jak bardzo jest to odczuwalne, ten moment przełączenia, czy będziemy widzieć, wiesz, że na przykład przez chwilę internetu nie będzie, czy to jest w ogóle seamless, że rzeczywiście nawet nie zauważymy seamless, czyli
bezszwowe.
Bezszwowe.
Szef. No szef tak. Przez w. Niezauważalne, seamless, niezauważalne, płynne.
No właśnie, więc nie wiem jeszcze na ile to jest płynne, ale nawet jeżeli to będzie tylko tam chwilka bez internetu, no to jest lepiej tak niż mieć go zrywanego. Myślę, że najłatwiej byłoby to odczuć, jakbym streamował na przykład internet.
Dlatego musisz dużo streamować.
Bardzo dużo muszę streamować.
Testować ten system.
Oczywiście. Ale na przykład długo szukałem oferty, która by mi pasowała do tego backupowego internetu, bo nie jest wcale tak łatwo znaleźć operatora czy ofertę u kogokolwiek, która będzie działała dokładnie tak jak chcę. I znalazłem, tak? Bo to był ostatni operator, do którego poszedłem. Poszedłem do T-Mobile'a, bo tak, byłem... Do Orange'a nie szedłem, bo i żadnych tych podsieci orange'owych, czyli do New też nie poszedłem, no bo jeżeli to ma być internet backupowy, to nie mogę iść do tego samego operatora, którego mam internet główny. Bo zdarza się tak, że na przykład jest mega duża awaria i pada zarówno światłowód, jak i LTE od danego operatora. No to bez co by mi to dało? Nic. Więc muszę mieć innego operatora, więc szukałem właśnie w Playu nie było takiej oferty. Szukałem, no i poszedłem jeszcze do T-Mobile'a i okazało się, że u nich na początku facet tak trochę na mnie krzywo popatrzył, ale później mu się przypomniało, że jednak mają taką ofertę i to się nazywa tam nie używasz, nie płacisz, coś takiego. W każdym razie, no bo chodzi o to, żebym nie płacił w ogóle za tą kartę SIM teraz, tylko jeżeli ona zostanie użyta. Więc jeżeli użyję tej karty, czyli ten system mi się przełączy na backupowy internet, to wtedy okej, zapłacę te, tam jest 30 zł za 50 giga. No więc jeżeli nie zeżrę więcej...
Czy to jest
więcej,
ten słynny internet na kartę?
To jest internet na kartę, zgadza się, ale do, tu wiesz, jak pójdziesz do dowolnego operatora, to raczej te internety na kartę działają trochę inaczej, że najpierw płacisz i doładowujesz tą kartę sobie jakoś tam, wykorzystujesz ten internet, no który tak sobie kupisz, i dopiero później musisz ładować jeszcze raz, nie? A tutaj ja chciałem właśnie odwrotnie, żebym nie musiał myśleć o tym.
Płacisz za zużycie. Płacę za miał zużycie. Wodomierz na przykład.
No trochę tak. Wolę wodomierz niż...
Czyli masz internetomierz.
Niż z góry zapłacić, wiesz, w czynszu na przykład za wodę. To ja wolę zapłacić jednak post factum.
Z dołu.
Z dołu właśnie nigdy nie wiem, co to znaczy. Że z góry to wiem,
no,
ale
z góry
dołu, no
to najpierw płacisz, a z dołu no tak, to płacisz właśnie po zużyciu.
No to ja chcę z dołu, zdecydowanie. Więc cały ten system internetowy jest zbackupowany zarówno pod względem samego internetu, ale z drugiej strony też zasilania. A jeszcze jest właśnie, wspomniałem o tej fotowoltaice i ona też ma system backupowy, który niestety, jak się okazało już po zakupieniu, że potrzebuje pół sekundy na przełączenie się na baterię. Czyli w momencie,
no
kiedy...
przecież my nie możemy tyle czekać.
No ludzie, przecież to mi wszystko tu padnie w te pół sekundy. Ale jakby to też sprawia, że to jest jakby dodatkowy backup, czyli pada prąd, przez pół sekundy UPS, który podtrzymuje wszystkie urządzenia sieciowe w domu, on przejmuje na siebie to obciążenie i te przez pół sekundy on sobie tutaj działa. A później wróci prąd do gniazdka normalnie, bo zdąży się w pół sekundy przełączyć system fotowoltaiczny na backupowy, na ten prąd z baterii, która u nas stoi. I wtedy bateria zasila cały dom, ale oprócz tego właśnie podtrzymuje internet. No i jest szansa na to, że po prostu to dużo dłużej postoi, jeżeli tego prądu nie będzie. Jest to skomplikowane, zdaję sobie z tego sprawę, ale podwójny backup, jestem z tego na maksa dumny, że udało się to zrobić. Wracając jeszcze do sprzętu Hubi, jestem mega zadowolony zarówno z jakości tego, jak one i z jak one działają, jak one wyglądają, ale właśnie z panelu do zarządzania, który daje mi po prostu tak dużo możliwości, że sam się gubię w tym wszystkim, bo tam, jeżeli jesteś zwykłym użytkownikiem, to pewnie większość cię nie interesuje. Ale możesz sobie na przykład podejrzeć, które urządzenia na przykład dużo internetu zżerają. Żeby sobie zobaczyć, wiesz, co ci żre najwięcej. Można też zarządzać, jakby per urządzenie nawet zarządzać dostępem do internetu. Niezależnie od tego, jak do tego internetu jest podpięty, czy przez Wi-Fi, czy przez kabel. No to na przykład takie, wiesz, jak trzeba, poczujemy taką potrzebę, że trzeba będzie młodemu tam trochę przyciąć internet w jego telefonie, czy w jego komputerze, jak będzie docelowo miał, no to też możemy to zrobić jakby z poziomu tego panelu. Można też oczywiście filtrować internet, odciąć dostęp do jakichś tam stron, nie wiem, no, tak jak na stron naszego partnera z 69 odcinka. Można tam tworzyć jakieś wirtualne sieci Wi-Fi, no, strasznie dużo też bardziej skomplikowanych i zaawansowanych rzeczy, których ja na razie nie potrzebuję, bo totalnie jest to zbyt zaawansowane. Ale po pierwsze cieszę się, że udało się to wszystko pospinać i ten pomysł na ten internet rzeczywiście zadziałał i te sprzęty, które dobrałem, działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem i też zgodnie z tym, co było napisane na kartce, bo to jest takie, wiesz, robisz research, czytasz o tych wszystkich sprzętach i zastanawiasz się, czy to na pewno będzie ze sobą dobrze grać, no ale okazuje się, że w przypadku tego producenta nie było zaskoczeń, ale powiedziałem o dwóch rzeczach, które nie działają, więc jeszcze wrócę do tego. Jedna rzecz, access point na tym piętrze, on dostaje tylko prąd po tym kablu. Nie wiem dlaczego, czy to jest problem z kablem, czy ja na przykład źle końcówkę zrobiłem, bo ona tam jest trochę przykrótka. No coś stało się nie tak, że niestety nie dostaje internetu. Natomiast w tej sytuacji ratuje mnie jakby to, jak to zaprojektowali właśnie ci twórcy z Yubi, bo okazuje się, że on, jeżeli nie dostaje tego internetu przez kabel, to zmienia swój tryb działania i zamienia się w taki repeater, czyli bierze internet przez Wi-Fi z dowolnego innego access pointa, który jest akurat blisko, bo tutaj mają, wiesz, nad nim jest piętro wyżej, drugi i akurat ma dobry zasięg do niego, więc spokojnie sobie radzi, wiesz, żeby złapać ten sygnał, więc on po prostu bierze sygnał z górnego i przekazuje go dalej tutaj na nasze piętro, więc backupowo po prostu działa troszeczkę inaczej niż pozostałe i nie tak jak to zaplanowałem, ale nadal działa ok. Ja też nie zauważyłem tu żadnych problemów z Wi-Fi. Na tym piętrze na przykład jakby działa tak samo szybko, więc na szczęście wszystko jest ok. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła i tego się w sumie nie spodziewałem, to to, że kupiłem takie switche właśnie do poszczególnych pomieszczeń, w których potrzebuję więcej jakby mieć sprzętów podłączonych na kablu, czyli studio, czyli na przykład ten miejsce przy telewizorze, bo tam też chciałem, żeby telewizor na przykład był podpięty po kablu, chciałem, żeby Apple TV było podpięte po kablu, bo wtedy po prostu ma dużo szybszy dostęp, wiesz, i do plików z chmury, znaczy nie z chmury, tylko właśnie z naszych dysków sieciowych. Jak to leci po kablu, to będzie dużo szybciej i sprawniej i dużo pewniej. I tak samo jeszcze mamy w naszej pracowni switch. Na razie tylko jeden komputer jest do niego podpięty, no ale twój też może być jakby wpięty bezpośrednio do kabla, gdybyś miała taką potrzebę. Natomiast te switche, one się nazywają Flex XG. Te switche mają taki dziwny pomysł i nie wiem, no jakoś dziwnie zostały zaprojektowane, bo one też mogą być zasilane przez kabel, ten ethernetowy. Ale oprócz tego w pudełku jest zasilacz oddzielnie, więc możesz go podpiąć normalnie do prądu, do gniazdka po staremu i wtedy masz to jedno złącze wolne. I ja myślałem, żeby je zasilić przez kable sieciowe i wtedy będzie wszystko git i jakby to mi wystarczy, ale okazuje się, że jest taki jeden problem z nimi. Złącze, które przyjmuje zasilanie, to PoE tak zwane, ma tylko 1 giga prędkość. Ja wiem, że się śmiejesz teraz, bo to są rzeczy, które cię w ogóle nie interesują, ale nasi słuchacze na pewno.
Przypomniało mi się, jak odwiedził nas mój brat ostatnio i pokazywał, jak można spać z otwartymi oczami.
I ty to robisz teraz, praktykujesz to.
Po prostu mi się bez kontekstu to przypomniało.
No ale po co to komu?
No to po to właśnie, żeby było dobrze, no.
Na grubo.
W każdym razie ten gniazdko, kurde, sieciowe do zasilania ma prędkość tylko 1 giga. Czyli jeżeli chcemy, żeby był zasilany z kabla sieciowego, to maksymalna prędkość do mózgu i do całej tutaj infrastruktury to będzie 1 giga. A on złącza, które ma 4 jeszcze dodatkowe złącza, one mają 2,5 giga. Co oznacza, że jeżeli chcesz wykorzystać jego pełną prędkość, to nie możesz go zasilić kablem i łączyć jednocześnie do mózgu tym kablem, tylko musisz z mózgu przeprowadzić ten kabel do jednego z czterech złącz 2,5 giga, a zasilanie dać zewnętrznie zasilaczem, czyli wpinać go do gniazdka. I teraz jest zrobione tak, że przy telewizorze stwierdziłem, że dobra, trudno, 1 giga to nie jest problem, bo tam jakby więcej nie potrzeba, bo są sprzęty, które no, streamują tylko wideo. To 1 giga prędkość to jest dla nich w zupełności wystarczające, bo nawet 4K będzie śmigać bez żadnego problemu. No ale na przykład tu do pracowni, no to mówię nie, no tu bez przesady, 2,5 giga musi być prędkość, więc musiałem podpiąć się do innego złącza. I nie mogę tutaj mieć zasilania właśnie tego, które zostanie podtrzymane nawet jak padnie prąd, tylko jest zasilane normalnie z gniazdka. Więc to jest trochę, no jakby nie do końca zgodnie z moim planem, bo no nie spodziewałem się, że akurat tak będzie w przypadku tych switchy. Coś, na co może warto zwrócić uwagę, wybierając sprzęt Yubi. Bardzo długa jest ta historia, ale to są rzeczy, których no jak ktoś jest bardzo uważny, to wyczyta oczywiście w specyfikacji, ale to ja zupełnie, jeżeli widzę, że Switch 2,5 giga i wszędzie jest to napisane, że wszystkie są 2,5, no to myślisz sobie, no to pewnie to zasilanie też idzie po 2,5, no bo po co by robili jeden? A jednak się okazuje, że zrobili tak. Nie wiem do końca dlaczego i trudno mi jest to wytłumaczyć. Może to jest kwestia kosztów, czy braku kosztów, czy jakiegoś cięcia kosztów. I don't know. Ale rzeczywiście taki jest quirk. Proszę, to jest twoje okno, możesz powiedzieć.
Quirk, no to nie, quirk. Nawet nie powiedziałeś. Quirk. Quark.
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 Quirk, okej.
Okay. Quirk. Jak bym przetłumaczyła to słowo? Taki psikus może trochę, taka psikus. Ciekawostka. O, taka ciekawostka.
No to jest dokładnie to, co powiedziałem. I psikus mi zrobili, i ciekawostkę wam sprzedałem.
No.
Dobrze opisałem? Widzisz? Jednym tak. Słowem.
Znaczy, tak, w tym przypadku bym powiedziała, że to ciekawostka, ale na przykład kiedy mówimy o jakiejś osobie i że ona ma jakieś swoje quirks, to są raczej takie dziwne jakieś zwyczaje, jakieś manieryzmy.
Cechy.
Nie, to jest właśnie, że ktoś ma taki quirk, że na przykład jak, teraz mi się przypomniała postać z jednego z moich ulubionych seriali, czyli Modern Family, Współczesna Rodzina. I tam bohaterka, czyli mama, grana przez Julie Bowen, jak ona się nazywała, żona Phila, Claire Dunphy, miała właśnie taki quirk, taką przypadłość, o, że jak mówiła o tym, że ktoś umarł, to się uśmiechała. I ona to robiła bezwiednie. Jej twarz po prostu sama się uśmiechała. Oczy się nie uśmiechały, ale usta tak. I dla wszystkich to było mega creepy zawsze, że ona mówiła, że ktoś umarł, bo myśleli, że ona żartuje. A ona po prostu tak sobie trochę radziła z traumą z dzieciństwa. Więc to jest taki quirk właśnie, że ktoś robi coś dziwnego, jakieś dziwne zachowanie, dziwny zwyczaj.
Okej, okay. No to też uważam to za dziwne, to co oni zrobili w tych switchach.
Czyli pasuje dobrze.
Czyli pasuje dobrze, dopasowałem to słowo. Wspaniale. Ale poza tymi rzeczami jestem naprawdę zachwycony tym, jak to... Jestem też dumny z siebie, że udało się to zaprojektować i to działa tak, jak chciałem, żeby działało. Bo jeszcze oprócz tych trzech access pointów są jeszcze dwa zewnętrzne. Proszę,
to prawda, mamy również internet w ogrodzie.
W ogrodzie jest, za garażem też jest, bo tam akurat właśnie pod tą fotowoltaikę stwierdziłem, że dobrze, żeby blisko był, bo tam przez Wi-Fi się łączy. Więc tak, myślę, że to na tarasie jest bardzo fajne, bo rzeczywiście można sobie siedzieć na ogrodzie, wiesz, na leżaczku i mieć bardzo dobry internet.
Ile razy już pracowałeś z internetem na leżaczku w naszym ogrodzie?
Jeszcze ani razu.
Aha.
Ale...
Może zaczniesz w listopadzie, będzie pogoda odpowiednia wtedy.
Ale mam taką możliwość.
Tak,
okay?
Tak,
mam
prawda.
Taką możliwość.
To jest ważne, mieć możliwość.
No, a tak samo jest z perkusją. No jeszcze na razie...
Nie no, coś tam sobie już stukałeś.
Tak, ale dzieciaki więcej grały niż ja, tak
naprawdę.
A to prawda,
no. Tak. Co, jakie dziecko nas odwiedza, to zawsze wujek, mogę pograć.
No, taka prawda. No ale nie dziwię się, bo to jest taki instrument, którego... Nie, no jest dość niecodzienny.
No mało kto ma w ogóle w domu.
No mało kto ma w domu i raczej wiesz, gitary, są bardziej powszechne.
Gitary, jakieś. Tak, pianina, no.
Flety.
Tak. Każdy, kto chodził do szkoły, ma.
To prawda. To prawda. No w każdym razie tak, tyle o internecie.
To ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo jest to coś, co dotyczy kolorów, czyli czegoś, co mnie najbardziej interesuje, aha, że przypowiedz słuchaczom, że zrobiłeś sobie nawet mapkę zasięgu naszego internetu.
Tak, bo właśnie w tym oprogramowaniu jest też taka możliwość i to na dwa sposoby można zrobić. Z jednej strony jest apka Wi-Fi Man. Najgorsza
znaczy,
nazwa apki.
Człowiek Wi-Fi?
No naprawdę.
Wi-Fi Man.
Wi-Fi Man.
Brzmi jak nowy film Marvela z 2027.
To prawda, ale dziś zupełnie nie o to chodzi. I można na przykład chodzić sobie po domu i on jakby cały czas bada moc sygnału Wi-Fi do twojego telefonu i jakby robi taką mapkę z kolorami i pokazuje ci, jak to jest w rzeczywistości. Mhm. Ale oprócz tego masz też możliwość w oprogramowaniu, już teraz nie pamiętam niestety, jak się dokładnie nazywa ta opcja, ale jest do wybrania i można uploadować do systemu PDF-a z planem twojego domu czy mieszkania.
Czyli rzutem.
Takim rzutem, tak, z góry. Na nim zaznaczyć, normalnie myszką to wiesz, tak jakbyś w Paincie rysowała trochę. Zaznaczasz, które ściany są nośne, a które ściany są po prostu takie...
Działowe.
Więc, bo jakby każda z nich, no, nośne mają większe tłumienie sygnału, z działowe mają mniejsze, więc jakby to ma znaczenie. Na szczęście u nas na planach one były dość wyraźnie zaznaczone, które są grube, a które cienkie.
Bardzo dobrą inwentaryzację zrobioną i to z tego wynika. Pozdrawiamy panią Agatę, która ją rysowała.
Dziękujemy. Na pewno nas słucha.
Na
Agata.
Pewno.
W każdym razie rzeczywiście jak uploadujesz sobie te PDF-y, zaznaczasz tylko skalę, bo on musi wiedzieć, jaka jest skala tego rysunku, co jest bardzo proste, bo wystarczy, że zwykle na takich rysunkach są jakieś obliczenia, w sensie są wymiary dużych tam ścianek i tak dalej.
Często skala jest też napisana.
I czasem jest, czasem nie, ale on na szczęście to przelicza, bo wystarczy, że zrobisz, nie wiem, masz jakąś ścianę, która ma na przykład 1,5 metra, zaznaczasz tą ścianę i wpisujesz, ile to jest na planie centymetrów i on sobie sam przelicza cały ten,
no tak, to ma sens.
Całą skalę i to bardzo fajnie działa. I możesz wziąć, jakby, bo on wie, jakie masz sprzęty podpięte do twojego systemu, wie, ile masz access pointów i tak dalej i po prostu przeciągasz te sprzęty konkretnie w miejsca na planie, gdzie one są umieszczone, a on, biorąc pod uwagę informacje właśnie o tych ścianach, jest w stanie średnio wyliczyć mniej więcej zasięg w różnych miejscach tego domu i czy na przykład jak zrobisz cały ten plan, to możesz zobaczyć, czy są jakieś takie, wiesz, czerwone miejsca, jakieś białe plamy, gdzie faktycznie ze względu na grube ściany może być po prostu słabsze Wi-Fi. I muszę powiedzieć, że jak to zrobiłem jakby na tym planie, to pokazał mi, że część ogrodu, która jest tam od strony tam szopy, gdzie mamy szopę, to właśnie gdzieś w okolicach tej szopy jest niestety duża szansa na to, że będzie problem z zasięgiem. I rzeczywiście jak się tam idzie, z maksymalnych kresek spada na 2. Czyli 1/3 obcina. Czyli jest to absolutnie nieakceptowalne. Musimy kupić jeszcze jeden router.
Albo właśnie wykorzystać ten fakt, że w szopie jest słaby internet i po prostu tam sobie jeździć na wczasy odosobnienia.
Aha. Albo wysyłać syna, jak będzie niegrzeczny.
No nie myślałam akurat o synu, ale powiedzmy wysyłać kogoś, aha, jak będzie niegrzeczny. Aha. Żeby tam poszedł sobie po prostu przemyśleć swoje zachowanie. Mhm.
I nawet jak ma sprzęt, no to już niestety nie korzysta z Wi-Fi na nim. No. Tak, jest taka opcja oczywiście.
Myślę, że toalety powinny być takimi czarnymi plamami na tej mapie. Powinno
takie klatki
nie być
Faradaya, nie? Że wchodzisz.
Powinno w nich nie być zasięgu, no bo po co? To jest nawet niewskazane anatomicznie i fizjologicznie, żeby przesiadywać tak długo na toalecie.
No to prawda, to prawda. Ale...
Więc gdyby nie brać urządzeń, to bylibyśmy zdrowsi.
Na pewno. Tak. Nie mam żadnego komentarza dotyczącego tego tematu, ponieważ ja przesiaduję długo. Mm-hmm. Przesiaduję długo, nawet jeżeli nie wezmę sprzętu.
Tak?
Tak. Na pewno krócej, oczywiście.
No właśnie,
ale generalnie
to mam na myśli.
Jakby To jest taki czas, kiedy ja, to jest moje zen, to jest moja medytacja.
Tak, ja rozumiem, ale jednak...
I to też jest niezdrowe, w sensie tak. Zdrowe dla głowy, niezdrowe dla układu tam...
Wydalniczego.
Mhm. Zdaję sobie z tego sprawę, ale głowa jest ważniejsza w tym momencie.
Rozumiem.
No, także tak to wygląda u nas. Mamy oczywiście jeszcze te dwa Disk Station, które mieliśmy poprzednio. One są właśnie już teraz w garażu, w tym centrum zarządzania, podpięte bezpośrednio do mózgu. Działają tak samo dobrze, jak nie lepiej, no bo wszystko jest teraz, wiesz, sprzęty, które do nich potrzebują dostępu, tak jak Apple TV na przykład, też są podpięte kablami, więc tutaj mają dużo mniejsze opóźnienia, dużo szybciej się dostajemy do tych plików i one się odpalają trochę szybciej. Nie wiem, czy to zauważyłaś, to są pewnie jakieś takie drobne rzeczy, ale...
Zauważyłam, ja nie jestem podpięta kablem, więc ja rzeczywiście korzystam z nich przez Wi-Fi, no. Ale zauważyłam, że no jeszcze mi się nic po prostu nie wysypało.
No tak.
A bywało, że się wysypywało w dawnym naszym mieszkaniu.
Tak, i już jestem hejterem tego Linksysa, który został w tym starym mieszkaniu, bo tam go zostawiliśmy dla ewentualnych wynajmujących. No bo nie były nam potrzebne zupełnie te routery, więc stwierdziłem, że lepiej je zostawić tam. I jestem już hejterem ze względu na to, że one miały swoje takie rzeczy, których tutaj już nie ma. Takie błędy, problemy jakieś, które wyskakiwały raz na jakiś czas. Bo czasem się, nie wiem, trzeba było zresetować jeden z tych node'ów, bo się coś przycięło i nie wiadomo dlaczego. Miałem taką sytuację, że na przykład zmieniałem nazwę sieci Wi-Fi. Po prostu SSID tylko zmieniłem. No i hasło oczywiście. No bo chciałem, żeby już nie było takie jak takie nasze, tylko po prostu, żeby było w miarę uniwersalne dla osób, które jak wynajmą, no to sobie wiesz, nie tam dupa 01, tylko może coś sensowniejszego.
Dupa 02.
Dupa 02, żeby się odróżnić od wszystkich innych haseł. Ale zmieniłem to SSID i wyobraź sobie, że bo można to zrobić zdalnie, bo rzeczywiście jakby te routery są przypięte do mojego konta, które mam założone w chmurze Linksysa, więc jakby ja mogę zrobić zdalnie niektóre rzeczy z telefonu. Tylko problem jest taki, że jak to zrobiłem i przyjechałem tam do mieszkania, żeby tam pozabierać jakieś rzeczy, to patrzę, że wszystkie nody straciły połączenie z głównym. Ja mówię, to zmiana nazwy sieci sprawia, że muszę...
Cały
system padł i ja muszę je od nowa dodawać. To nie tak, że wystarczy je wyłączyć i włączyć. Mm-mm. Trzeba było je od zera dodać do systemu. Każdy się dodaje tak z 10-15 minut. Więc naprawdę straciłem na tym bardzo dużo niepotrzebnego czasu. Więc jak działają, to jest spoko. To jakby nie miałem żadnych uwag, ale jak coś się wywali, albo właśnie trzeba zmienić nazwę Wi-Fi, co w ogóle jest absurdalne, że to tak działa, no to niestety, wiesz, dużo się czasu traci niepotrzebnie. A tutaj mam wrażenie, że wszystko działa niemalże automatycznie, a jeżeli coś trzeba zrobić, to się robi to przez ten panel zarządzania. Mają też świetną aplikację. No widać, że oprócz tego, że robią sprzęt, mówię teraz o Yubi oczywiście, czyli tym, który mamy tutaj. Oprócz tego, że robią sprzęt dobrej jakości, a to są w ogóle ludzie, którzy odeszli od Apple'a.
Więc... Co można poznać po opakowaniach, w jakich przychodzi ich sprzęt.
Dokładnie, a więc ewidentnie bardzo się wzorują na Apple'u i na tym, jak oni to właśnie pakują sprzęty, ale jak też podchodzą do oprogramowania. Czyli oprogramowanie, mimo tego, że jest naprawdę bardzo zaawansowane, bo tam można robić jakieś totalnie kosmiczne rzeczy, co ja nie mam pojęcia o co chodzi, nie? Tam jest tyle skrótów jakichś, których nie rozumiem, nie dotykam tego, no mega skomplikowane. Ale jednocześnie ja się w tym odnajduję jako laik, więc wiem czego szukać, to jest tak intuicyjnie zrobione, że ja jakby poruszam się w tym całkiem sprawnie i więc jeżeli chcesz coś więcej, głębiej grzebnąć, nie ma problemu.
Nie potrzebuję.
Ale jak nie potrzebujesz, to nie przeraża cię mnogość tych opcji, bo po prostu jest to naprawdę dobrze zaprojektowane. I szacun, są takie fajne widoki, można sobie popatrzeć na takie drzewko w ogóle połączeń, które urządzenia do którego routera są podpięte i tak dalej. To już jest dla nerdów ewidentnie. To Orzechowi wysyłałem te screeny i podejrzewam, że na pewno miał miły wieczór, jak sobie pooglądał te moje screeny, te moje drzewka, bo on mi też wysyłał swoje i ja też miałem przyjemny wieczór.
Wspaniale. Fajnie, fajnie, że to was łączy. Łączy nas drzewko.
Tak, łączy nas drzewko.
Wbrew pozorom, ten odcinek nie jest sponsorowany przez firmę Ubiquity ani żadną inną. Po prostu sobie opowiadamy tutaj o swoich wrażeniach i o tym, jak się u nas sprawdza to, co wybraliśmy. Tak liberalnie użyłam sobie liczby mnogiej, bo tak naprawdę ja nie miałam z tym nic wspólnego. Ja tylko powiedziałam, zrób tak, żeby działało. I zostało to wykonane, więc jestem zadowolona z tej współpracy. Nie współpracy z firmą Ubiquity, bo takiej nie ma, tylko współpracy z moim własnym obecnym mężem.
Polecam się, jakbyście na przykład budowali dom i zastanawiali się, jak zbudować infrastrukturę sieciową. Polecam się, zapraszam do współpracy. Chętnie pomogę i też ja już będę pracował na tym sprzęcie, bo widzę, że jest najlepszy po prostu. W sensie no, najwygodniej się z niego korzysta i...
Tak, tylko ja bym jeszcze rozszerzyła trochę zakres twoich usług, gdyby ktoś chciał z nich korzystać, bo to...
Dzisiaj jedziemy selling.
To trzeba z czegoś żyć, tak?
Oczywiście.
Bo przecież ty możesz pomóc nie tylko, kiedy ktoś buduje dom, a umówmy się, no takich ludzi nie ma za dużo, którzy akurat teraz budują dom, tylko po prostu ktoś chciałby poprawić jakość, zasięg... nie wiem, komfort życia związany z internetem we własnym domu / mieszkaniu / mikroapartamencie. Więc
oczywiście.
Jakby co, to
w piwnicy.
Też na przykład, gdziekolwiek. No gdziekolwiek to jest potrzebne. Bo akurat jak rozmawiałam z moimi koleżankami na ten temat, czym się zająłeś na samym początku, kiedy kupiliśmy dom.
Macie bardzo dziwne tematy.
No mamy takie tematy, no bo wiesz, kupiliśmy dom i oni mówią, no dobra, to kiedy się przeprowadzacie, to w ogóle było standardowe pytanie, no które słyszałem przez rok. A potem, no to co teraz tam robicie? Nie? Mhm. No to właśnie te dwie pierwsze rzeczy, które zrobiliśmy, to była fotowoltaika, to ich to tam mało interesowało, ale potem powiedziałam właśnie internety. Ja mówię, ale jak internety? No i ja im wytłumaczyłam, nie? Że kabelek jest w każdym pokoju, miłość w każdym domu.
Oczywiście.
I właśnie, że ty się tym zająłeś, żeby był internet wszędzie, żeby był silny, stabilny. I on mówił, o fajnie, a ja też bym chciała mieć na tarasie, a jak to zrobić, żeby w każdym pokoju? Więc wiesz, to wcale nie jest takie oczywiste, że każdy tak ma.
Rozpuszczamy wici, bardzo dobrze.
Tak, rozpuszczamy wici i rozpuszczamy sieć internetową.
Zgadza się. Także mamy to już za sobą i jakby doświadczenie pokazuje, że faktycznie udało się i miało to sens i wszystko się rzeczywiście ze sobą spina.
Tak, ja jestem, tak jak już wspomniałam, zadowolona.
Bardzo
się cieszę. Mówiłeś, będzie pani zadowolona, to rzeczywiście jestem.
No to dobrze. To najważniej. Ważne, że żona jest zadowolona.
Tak jest. Jak żona jest zadowolona, to wszyscy są zadowoleni.
Tak jest.
Ale happy wife, happy life.
Oczywiście. Ale ja przyznam, że też jestem zadowolony. Dobrze. Nagadałem się. Wystarczy już tego. Zachęcam ciebie teraz do rozpoczęcia swoich kącików. Swojej tyrady. Masz trochę techniki?
Mam trochę techniki.
Doskonale.
Tak. Przez ten czas, kiedy byliśmy na tak zwanym urlopie, który polegał na stałym opiekowaniu się przedszkolakiem, więc niewiele miał z odpoczynkiem wspólnego, to ja sobie od czasu do czasu robiłam notatki, o czym bym tam sobie mogła wspomnieć w podcaście. No i dzisiaj sobie wybieram taką jedną notatkę.
Dobrze.
I tą notatką w moim kąciku trochę techniki jest listy miejsc na Google Maps. I teraz chciałabym powiedzieć tak, jak ty zawsze mówisz. Czy ty czasami korzystasz z takiej funkcji Google Maps jak listy miejsc?
Owszem, powiem więcej. Kiedyś była jeszcze też od Google'a taka aplikacja, która się nazywała Trips. I ona jakby była trochę rozszerzeniem tej funkcji na Google Maps, to znaczy... Jeżeli gdzieś jedziesz, to możesz oprócz tego, że jakby wybrać sobie miejsca na przykład w danym mieście, które chcesz zobaczyć, jakieś muzea, restauracje, cokolwiek, to aplikacja Trips, jakby jeżeli podałaś jej, kiedy jedziesz, na ile dni i tak dalej, mogłaś wygenerować sobie na każdy dzień taki ileś tam miejsc, które chcesz zobaczyć. I my z tego korzystaliśmy, nie wiem czy wiesz.
Pamiętam.
W Tajlandii.
Tak.
Bo wtedy jeszcze ta aplikacja działała. Niestety, jak to Google ma w zwyczaju, dobre rzeczy bardzo szybko umierają, więc jak to było? Spieszmy się kochać dobre serwisy od Google'a, tak szybko znikają. Więc i to było super, No, dzisiaj zostaje nam rzeczywiście lista na Google Maps.
Wiesz co, ja chyba bym musiała zgłębić, czy czasem pozostałością tego, o czym mówisz, nie jest właśnie taka lista, która się nazywa plany podróży.
Może.
Bo to jest taka lista, która jest tak jakby jedną z domyślnych i nawet nie wiem, czy da się ją usunąć. Nie da się jej usunąć, da się tylko ukryć ją na swoim mapie. Na swojej mapie. Więc to jest taka, no jedna z tych powiedzmy, które po prostu zawsze są dostępne. Możesz sobie tam zawsze do niej coś dodać, bo wszystkie inne to możesz sobie dodawać, ile tam chcesz, jakichś własnych. Bo ja właśnie o tych własnych dzisiaj chciałabym mówić. A właściwie o takiej jednej rzeczy z nią, z nimi związanej, bo ja tam sobie lubię na przykład tworzyć te listy i mam swoją kategorię na przykład knajpy, które lubię, albo knajpy, do których jeszcze chciałabym pójść i je sprawdzić, bo ktoś mi polecał, a nie byłam. Albo na przykład miejsca, gdzie mieszkają moi znajomi. Jak sprawdzam coś na mapie Warszawy, to zawsze lubię tak sobie, aha, dobra, czyli to jest niedaleko, gdzie tam mieszka ta koleżanka, nie? A dobra, a to tutaj będę miała blisko do tej. I jak się takie listy tworzy i potem sobie otwierasz mapę, to te wszystkie punkty wyglądają tak samo. Bo one są takimi kółeczkami, w tym kółeczku jest taki kwadracik i po prostu masz nadźgane, znaczy zależy ile masz tych punktów, ale ja mam nadźgane tych punktów, nie? Na mojej mapie.
Ale można to filtrować, w sensie włączać i wyłączać widok konkretnych list.
Tak, ale to musisz do każdej listy, wiesz, kliknąć sobie i te trzy kropki i właśnie wybrać ukryj na swojej mapie.
Aha.
Nie? No i potem znowu pokaż i tak dalej, więc no to jest trochę uciążliwe. Ale dowiedziałam się ostatnio, że można każdą z tych list oznaczyć inną ikonką. Tak, więc jak potem już to porobisz sobie tą kustomizację, czyli takie dostosowanie do własnych potrzeb i preferencji, to wtedy każda z tych list wygląda inaczej. Więc już wiesz, że aha, czyli taki symbol to możesz sobie wybrać.
To są domki na przykład, to są właśnie, gdzie mieszkają znajomi. Albo
tak,
to,
ja sobie na przykład wybrałam tam paprykę, mam jako ulubione knajpy. Znak zapytania to mam te knajpy do odkrycia, no bo jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy tam bym dała paprykę, czy tam bym dała jakąś inną ikonkę brązową na przykład.
Kupę.
Tak. Potem mam na przykład taką listę jak usługi. No i tam mam, nie wiem, szewca, którego znam i do którego lubię chodzić. Nie, że na kawę, ale z naprawą buta powiedzmy. Znaczy nie powiedzmy, tylko właściwie tylko w tym celu. Nie, on jeszcze ostrzy noże, to przepraszam. Ma szerszy zakres usług niż tylko but. Ale tak uznałam, że jak sobie dam but, to będzie mi się to kojarzyć z tym szewcem i wtedy mam krawcową też oznaczoną tym butem i inne tego typu rzeczy, jakąś pralnię.
No.
Albo na przykład jakieś sale zabaw dla dziecka, no to taki puzelek sobie to oznaczyłam. I jak właśnie otwieram sobie mapę, to wtedy mam, nie dość, że mam kolorowo, czyli tak jak ja lubię, jestem tęczowa dziewczyna, to jeszcze właśnie od razu każda z tych ikon coś tam dla mnie znaczy. I teraz zapytacie na pewno, Arlena, jak to zrobić?
Jak?
Ja też bym chciała mieć albo chciał takie kolorki na mojej mapie.
Jasne.
No to mili moi, już wam oczywiście mówię. Jeżeli macie już taką listę gotową, to wtedy wystarczy kliknąć w te trzy kropeczki obok nazwy tej listy, edytuj listę.
Dobra, ale zacznijmy może od początku.
Od tworzenia listy?
Otwieram Google Maps.
A, no oczywiście, że tak, proszę
Gdzie
bardzo.
Ja mogę tą listę dodać?
Proszę bardzo, już mówię. No to na przykład ja sobie tutaj dodam jakiś punkt o kebaba na przykład jakiegoś, nie? Bo dlaczego nie? Zawsze warto mieć kebaba na liście.
Keps, zawsze spoko.
Tak, i teraz klikam zapisz. I właśnie mi się pojawia menu zapisz na liście. I albo mogę sobie zaznaczyć którąś z list, które już istnieją. U mnie się domyślnie zaznacza na samej górze ta, której używałam ostatnio. Do której zapisywałam ostatnio.
No tak.
Więc jeżeli nie chcę do niej zapisać, to ją odznaczam i zaznaczam sobie którąś z tych, które są niżej. Albo mogę wybrać nową listę. Jeżeli wybiorę nową listę, to oczywiście nadaję jej nazwę, mogę jakiś tam opis jej dodać. Wybieram, czy to lista prywatna, czy udostępniona. Moje wszystkie są prywatne. I na samej górze mam wybierz ikonę. I to jest właśnie to. Także gdybym na przykład dodawała do listy istniejącej już, no to wiadomo, że to miejsce automatycznie dostanie taką ikonę, jaką ta lista już ma. A jeżeli chcę po prostu sobie, mam jakieś tam listy i chciałabym je zmodyfikować i nadać im te ikony, no to wchodzę w Google Maps na zakładkę zapisane na samym dole i potem obok tej listy klikam na te trzy kropeczki, edytuj listę i albo wybierz ikonę, albo edytuj ikonę, jeśli chcę sobie ją zmienić, zapisz i wtedy... Cała ta lista na mapie właśnie wygląda jak te ikonki. Mnie to no, nie tylko cieszy oko, ale również po prostu ułatwia.
No i to może być dowolne emoji.
To może być dowolne emoji, tak.
Super. Rzeczywiście, ja tak często nie korzystam z tych list. W sensie zwykle raczej traktowałem je faktycznie wyjazdowo. To znaczy, jak nie wiem, byliśmy w Arłamowie na przykład, to rzeczywiście zrobiłem taką listę atrakcji w okolicy, po prostu żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie możemy pojechać, gdyby się okazało, że a, nie ma pogody, b, tam nie wiem, już się nam się znudziło w hotelu. I więc ja raczej tak na wyjazdy je robię, jeżeli potrzebuję, ale taki, nie mam takich codziennych, z których korzystam, tak jak ty, że masz, nie wiem, salę zabaw zaznaczone, nie? Na
tak.
Przykład. No to ja tego nie mam. Zwykle jest tak, że szukam konkretnego miejsca, czy szukam, wiesz, na obszarze mapy konkretnego miejsca, gdzie chcę pojechać dzisiaj i tyle, nie? Że jakby nie Jasne. Wybieram z listy przygotowanych.
A mnie się to przydało, bo jak byliśmy na przykład na wakacjach i zwiedzaliśmy sobie tam Gdynię i zgłodnieliśmy, no to ja wtedy zerknęłam na mapę właśnie, czy mam jakąś knajpę poleconą przez kogoś, w której jeszcze nie byłam, na mojej liście i miałam. I to no była tak. knajpa, do której doszliśmy chyba spacerkiem nawet, czy tam, no nie wiem, podjechaliśmy samochodem może z 5 minut, żeby bliżej było zaparkować. I była bardzo dobra. I to była ta afrykańska. Nie wiem, czy pamiętasz.
A wiem, która, no.
No, to była właśnie tak. polecona przez znajomego. Dobry ja sobie jedzonka. Dodałam do listy. I dzięki temu odkryliśmy właśnie knajpę, którą miałam na liście. Knajpy do odkrycia.
Tak.
I nie trzeba było szukać. A była sprawdzona i rzeczywiście potwierdziło się, że my też ją sprawdziliśmy i możemy ją polecić. Fajnie by było teraz, jakbym tak kontekstowo mogła od razu
M
tą
się
knajpę
nazywała,
podać,
chyba.
Nie? Ale to może za chwilkę do tego dojdziemy. Tętno pulsu. Szukamy sobie tutaj Gdynia. Jest Gdynia. O, proszę bardzo.
Malina, coś tak.
Malina?
Nie.
Kojarzycie się z maliną?
Nie było polskie słowo, tylko jakieś taki coś właśnie afrykańskiego.
Malika.
Widzisz?
No,
brzmi
blisko.
Afrykańsko?
Brzmi. Rzeczywiście.
Malika.
Tak.
Dobrze pamiętam.
Możemy polecić knajpę Malika, która jest na Armii Krajowej 9/1 w Gdyni. Tak otwarcie jest. O 12.
Ale rzeczywiście, jak ktoś poleca jakąś knajpę, to jest dobre miejsce, żeby zapisać tą polecajkę. Faktycznie. W sensie, bo wtedy
tak.
masz to na mapie. Jakby
tak.
Jeżeli jesteś w okolicy, to wiesz, a dobra, tu jest faktycznie jakaś tak. knajpa, którą ktoś mi kiedyś polecił i to nigdy nie znika, bo wrzucisz to do jakiejś notatki i później nigdy do niej nie zaglądasz oczywiście, a mapa jednak jest miejscem, gdzie faktycznie właśnie po takie rzeczy się zagląda, nie? Że o, tak. jesteśmy w okolicy, chcemy coś zjeść.
Tak samo zresztą z ulubionymi moimi knajpami, do których chodzę, no może nie często, ale tak mam je gdzieś z tyłu głowy, że jak się zastanawiam, gdzie zjeść, to zawsze mogę do którejś z tych zajrzeć i patrzę, która jest akurat najbliżej, jak jestem gdzieś na mieście. No i też, jeżeli któraś z nich na przykład przestanie funkcjonować, bo też tak się niestety czasem smutno zdarza, to po prostu od razu ją usuwam z tej listy
no
i
jasne.
Koniec. No i staram się ją wymazać również z pamięci.
No tak, bo trzeba, żeby nie płakać.
Żeby
za długo.
Nie płakać, tak.
Oczywiście. Bardzo dobry, myślę, że to jest fajna porada i ja sam też trochę mnie motywuję do tego, żeby samemu trochę aktywniej korzystać jakby z tego miejsca zapisywania miejsc.
Aha.
No już pójdźmy dalej, nie skupiajmy się na tym. Dobrze, właściwie...
Widziałam, że powiesz dobrze, zawsze mówisz dobrze.
Tak, tak,
to
jest moja kropka, wiesz, muszę jakoś to zamknąć. Właściwie kończy nam się czas tego odcinka.
No to w porządku, to kącik kulturalny możemy sobie przenieść na co?
After Darka, którego mają, do którego mają dostęp oczywiście patroni. Jeżeli macie ochotę z patronem zostać, to oczywiście wchodzicie na patreon.com/yvp i tam jak sypniecie dolarkami, to nam będzie po pierwsze bardzo miło, bardzo przyjemnie. Zmotywuje nas na pewno do dalszego działania, dalszego nagrywania. No i będziemy mieli kasiorę na pierdoły, które możemy testować i sprawdzać.
Na kolejne routery.
No bo tam w tej shopie przecież jest
Musi
słaby
jeszcze
zasięg.
W shopie być zasięg,
no.
Tak.
Natomiast w After Darku w tym tygodniu będziemy sprawdzać, co potrafi magiczny króliczek, który do nas dotarł.
Nie możemy się doczekać.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
Pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.